Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
Cezary Gmyz jest w naszych łączach, dziennikarz, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zacznijmy od Rafako, bo to informacja, która dzisiaj robi wrażenie. Donald Tusk w kampanii wyborczej powiedział: ja jestem osobiście z Rafako związany i ja nie pozwolę, żeby Rafako upadło. Mija ponad 9 miesięcy rządu, za chwilę będzie rok od wyborów. I się okazuje, że firma, spółka Rafako składa wniosek o upadłość.
No to smutne, dlatego że ja też jestem poniekąd związany z Rafako, bo w początkach mojej kariery zawodowej byłem sprawozdawcą giełdowym i przypomnę, że Rafako to jest jedna z pierwszych 5 spółek, które pojawiły się na warszawskim parkiecie i ostatnia z tych spółek, która istnieje. Wszystkie pozostałe spółki, o ile dobrze pamiętam, z giełdy zeszły, chociaż nie, chyba Exbud nadal na giełdzie jest. No to dwie ostatnie spółki, ale Universal, który wówczas też był na giełdzie, to już od dawna nie istnieje. No i to jest coś rzeczywiście smutnego, dlatego że ta firma przez całe dziesięciolecia była uważana za perłę wśród firm, które funkcjonowały w Polsce. Ona zajmowała się przede wszystkim produkcją tak zwanych kotłów do elektrowni. No i problem tej spółki w dużej mierze też polega na tym, że dotyka ją tak zwany Zielony Ład, no bo jak wiadomo, energetyka węglowa jest z całą mocą zwalczana przez eurobiurokrację, w związku z czym ta spółka znalazła się na skraju bankructwa.
Bo Rafako, przypomnijmy, spółka ta od 70 lat specjalizuje się w kotłach, tych dla energetyki zawodowej, ale też dla ciepłowni lokalnych, w kotłach na paliwo stałe, na węgiel.
Tak, dokładnie tak. I to jest rzeczywiście firma, która można powiedzieć oferowała produkty światowej klasy, jeżeli chodzi o energetykę. Tak jak zresztą wiele firm, które robiły bardzo dobre produkty, a które po 1989 roku zostały albo sprywatyzowane, albo zbankrutowane. Tutaj świadomie używam strony biernej, dlatego że te firmy bardzo dobrze mogły jeszcze wiele lat funkcjonować. Jeżdżąc po Polsce bez przerwy, trafiam na takie miasta, w których istniały bardzo dobre zakłady produkcyjne, które zostały zbankrutowane tak naprawdę w interesie konkurencji europejskiej, w dużej mierze konkurencji pochodzącej z Niemiec. No i problem polega na tym, że te perły, które my żeśmy mieli, w większości niestety zostały albo roztrwonione, albo sprzedane i dzisiaj nie funkcjonują. No, mógłbym takie firmy wymieniać dziesiątki, które przestały istnieć, a które rzeczywiście były chlubą polskiego przemysłu i mimo, że funkcjonowały w PRL-u, to naprawdę miały dobre produkty. No, przypomnę Unitre, przypomnę Tonsil, przypomnę bielskie fabryki Wełen. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. To były produkty, które dobrze się również sprzedawały na rynkach międzynarodowych.
No dobrze, ale my, korzystając z tego, że jesteśmy w medium niepartyjnym, to możemy mówić szczerze i otwarcie, kłopoty Rafako zaczęły się za poprzedniej władzy również. Kontrakt na kocioł, spór, proces i Rafako już miało kłopoty dość poważne w latach ubiegłych. To nie jest tak, że nagle przez 9 miesięcy zostały zrujnowane, aczkolwiek wniosek o upadłość właśnie teraz przed. Jak to jest z tą historią Rafako i kto de facto Rafako położył? Poza tym, że polityka klimatyczna, tutaj nie ma wątpliwości.
Tak, to przede wszystkim tutaj bym zwrócił uwagę na ten czynnik Zielonego Ładu, ale też trzeba pamiętać o tym, że ta firma może być cały czas uratowana, dlatego że w minionych latach zdarzały się tego typu interwencje, że jeżeli firma na przykład stanowiła dość istotny element miejscowego rynku pracy, to można było występować o pomoc publiczną. Oczywiście to też wymagało niestety zgody zgody Unii Europejskiej, ale tak jak Niemcy ratują swoje zakłady pracy, tak moim zdaniem była możliwość dofinansowania tej spółki czy restrukturyzacji i doprowadzenia do tego, żeby znowu była spółką zyskowną, żeby znowu była rentowną. No niestety, jak się wydaje, przez ostatnie 9 miesięcy nic w tym celu nie zrobiono. No i mamy sytuację taką, jaką mamy. I mimo obietnic premiera Donalda Tuska, który rzeczywiście w kampanii wyborczej...
Był w Rafach, obiecywał, bo wtedy był ten spór, był spór ze spółką, z jedną ze polskich spółek energetycznych o kocioł, jego eksploatację. Wtedy Donald Tusk przyjeżdżał i powiedział: tak, ja nie pozwolę, żeby Rafako upadło, ja będę Rafako wspierał w tym sporze, który nie był taki oczywisty, nie był to spór jasno biało-czarny. A teraz się okazuje, że Donald Tusk na Rafako czasu nie ma, bo nie ma kampanii.
No tak, kampania się co prawda zbliża dużymi krokami, no bo będziemy mieli niebawem do czynienia z kampanią.
Ale chyba Donald Tusk w niej nie wystartuje, to trochę mnie interesuje pewnie.
Wcale nie jestem tego pewien, obserwując ostatnią aktywność naszego premiera.
A to zobaczymy, to jeszcze porozmawiamy o tej polityce, ale konkludując Rafako.
Konkludując, Rafał, no, stanowi ona na tyle istotny element rynku pracy, że należałoby tą firmę wspomóc w jakiś sposób. No, nie wiem, czy Agencja Rozwoju Przemysłu powinna tutaj interweniować, czy firma powinna zostać poddana upadłości, ale upadłości restrukturyzacyjnej. Ja nie jestem specjalistą w tej chwili od tego typu zagadnień, bo rzeczywiście dziennikarstwem ekonomicznym się od wielu lat nie zajmuję. Natomiast wiem, że państwo ma narzędzia, żeby tego typu firmy wyprowadzać na prostą, i to dzieje się wszędzie. To nie jest coś, co jest coś nadzwyczajnego, tylko na przykład Niemcy też to robią. No Niemcy oczywiście nie wyobrażają sobie, żeby ich perły w koronie ich przemysłu mogły upaść. I jest takie angielskie sformułowanie, którego używa się w Stanach Zjednoczonych: too big to fall, za duży, żeby upadł. I no to dotyczyło przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych przemysłu samochodowego, którego my nie mamy sensu stricte, chociaż w Polsce oczywiście samochody są montowane i jesteśmy potentatem, jeżeli chodzi o produkcję części do produkcji samochodu, ale Rafako jest niewątpliwie taką firmą, która zasługuje na to, żeby ocalić po prostu.
Żeby ją ocalić, żeby ona dalej funkcjonowała. Znaczenie dla polskiego rynku, no bo i Zielony Ład to dobija, no ale też wychodzenie nie tylko w Europie z elektrowni węglowych, na ile jest tak, że Rafako po prostu musiało paść, bo się technologia zmienia i już te elektrownie węglowe coraz rzadziej są konstruowane w różnych częściach świata.
No problem polega na tym, że Rafako mogłoby swoje produkty eksportować, ale z tym też jest problem, dlatego że te kraje, które nie uznają Zielonego Ładu, mogłyby tego typu produkty importować. Natomiast problem polega na tym, że my w ramach tego Zielonego Ładu również wygaszamy tą produkcję, która mogłaby być kierowana na eksport. No, nawet jeżeli byśmy wygasili nasze elektrownie węglowe, to nie moglibyśmy sprzedawać naszego węgla, bo to też jest poddane ograniczeniom Zielonego Ładu. Nie moglibyśmy węgla sprzedawać na rynki międzynarodowe, a mamy tego węgla bardzo dobrego, naprawdę masę, że przypomnę, gigantyczne złoża bardzo dobrej jakości węgla na Lubelszczyźnie, no, których eksploatacją byli zainteresowani między innymi Australijczycy, no, którzy nie są objęci tym ekoszaleństwem.
Rzeczywiście produkują węgiel w Australii, który jest eksportowany na dużą część świata, także do Polski. Australijski węgiel potrafił dopływać, a potem być palony, czy to przez indywidualnych konsumentów, czy nawet przez spółki, to rzadziej, ale przez samorządy indywidualnych jak najbardziej. Cezary Gmyz, naszym gościem. Panie redaktorze, Rafako to jest jeden duży temat. Drugi duży temat to jest Zbigniew Ziobro i to, co się z nim teraz dzieje, albo co się z nim robi. Były minister sprawiedliwości zapowiada złożenie wniosku do prokuratury o ściganie tych, którzy ujawnili jego dane medyczne. Portal Onet, pan Dziubka, publikuje obszerny dość tekst na temat tego, jaki jest stan zdrowia Zbigniewa Ziobro, no, opowując się na opinię biegłego sądowego, który uznał, że 14 października, w przeddzień rocznicy wyborów, jakby na jako jakiś dar swoisty dla Donalda Tuska, komisja będzie próbowała przesłuchać Zbigniewa Ziobro.
Jedną rzecz sprostujmy, to nie jest biegły, tylko biegła, bo opinię wydała pani doktor Marta Weiss.
A to ja nie wiedziałem, że już znamy nazwisko, ono było tajne, to po raz pierwszy słyszymy, czy...
Tak, pojawiło się ono już jako ta osoba, która wydała tą opinię. No jest to rzeczywiście onkolog, która to onkolog wydała opinię, nie badając pacjenta, opierając się tylko o dokumentację medyczną i to dokumentację, która nie jest zupełnie aktualna. Oczywiście fakt, że biegły wydaje opinię bez badania pacjenta jest czymś, co budzi zgrozę, a w dodatku pani Weiss również kwestionuje te zwolnienia wystawiane przez lekarza uprawnionego, a mianowicie lekarza sądowego, które były przedstawiane przez Zbigniewa Ziobrę wcześniej. Ale też od razu powiedzmy sobie szczerze, że ta cała sprawa w tej chwili nie ma żadnych podstaw prawnych. A po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które jest jednoznaczne, jeżeli chodzi o komisję do spraw Pegasusa, ta komisja nie ma prawa działać, ponieważ jej funkcjonowanie nie jest zgodne z polską ustawą zasadniczą. No i również z tego powodu na posiedzeniu tej komisji nie pojawił się były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski. Niezależnie od tego, jaka jest w tej chwili opinia dotycząca Zbigniewa Ziobry, Zbigniew Ziobro nie powinien się pojawiać na tej komisji. Jestem przekonany, że się nie pojawi, nie zasłaniając się zwolnieniem lekarskim, tylko stwierdzając fakt oczywisty, że ta komisja pani Sroki działa w sposób kompletnie bezprawny.
Działa bezprawny, ale szumu pójdzie, tego robi. Pewnie Zbigniew Ziobro prawie na pewno się przed nią nie stawi, ale to też będzie elementy teatru, też będzie to temat do ucierania się przez dwa dni w dużych prorządowych mediach.
Tak, no wiemy, że koalicja rządząca, a przede wszystkim Platforma Obywatelska ma problem z przestrzeganiem obowiązującego w Polsce porządku konstytucyjnego. I mam głębokie przekonanie, że nastanie dzień, w którym ci wszyscy bandyci, bo tak należy nazywać ludzi, którzy łamią konstytucję, staną czy to przed Trybunałem Stanu, czy być może jakimś nowym powołanym Trybunałem, bo jestem przekonany, że być może tutaj trzeba będzie powołać całkiem nowy jakiś narodowy Trybunał, który będzie sądził te zbrodnie, które popełniają w tej chwili obecnie rządzący, od przejęcia prokuratury, nielegalnego przejęcia telewizji, wreszcie właśnie po działalność Sejmu w niepełnym składzie, lekceważeniu ułaskawienia prezydenckiego w stosunku do posłów Kamińskiego i Wąsika. Mógłbym te zbrodnie przeciwko polskiej ustawie zasadniczej właściwie wymieniać bez końca, no ale nie mamy na antenie tyle czasu.
Nie mamy, to prawda. Jak sam Zbigniew Ziobro na to zareaguje, ten wniosek do prokuratury, no bo widać, że jest taka potrzeba, widać, że Donald Tusk no, chyba czuje taką potrzebę właśnie ucieczki do przodu, ucieczki w jakiś temat zgoła zastępczy.
Tak, dlatego że te tematy, które nie są tematami zastępczymi, a są tematami naprawdę istotnymi, czyli drożyzna, czyli problemy ekonomiczne polskich rodzin, obcinanie 13 i 14 emerytur, szukanie oszczędności w NFZ-cie, szukanie właściwie oszczędności wszędzie, a jednocześnie wydawanie pieniędzy w sposób zupełnie bezsensowny na takie twory, jak Telewizja Polska niby w likwidacji. No to wszyscy wiedzą przecież, że to
nowe
jest...
logo od 1 października ma mieć Telewizja w likwidacji. Jak wiadomo, każda spółka w likwidacji pracuje nad nowym logotypem i nową kampanią reklamową.
Tak, nad nową ramówką. No to jest po prostu, czy to wszystko, ta likwidacja w rozumieniu polskiego prawa jest tak zwaną czynnością pozorną i również panowie, którzy w telewizji w tej chwili uzurpują władzę, również powinni stanąć przed jakimś Trybunałem, który rozliczy to, czego dokonują. Podobnie jak i powinniśmy wreszcie przestać myśleć o sędziach w kategoriach świętych krów. Sędziowie, którzy również klepali te bezprawne decyzje, również powinni stanąć przed Trybunałem, powinni być z hukiem wyrzuceni z zawodu.
Z zawodu. No dobrze, to jeszcze dwie sprawy, może mniej istotne niż ta próba przesłuchania czy ściągnięcia Zbigniewa Ziobro przed komisję śledczą na podstawie jednej decyzji, jednej pani biegłej, która nie widziała pacjenta, tylko wydawała ją na podstawie, zresztą chyba też z błędami lekarskimi, bo albo tak po prostu pan Dziubka przepisał z Onetu niewłaściwie, bo tam miało paść, że pacjent jest onkologicznie zdrowy, a to dopiero można wedle prawideł, wedle definicji ocenić na 5 lat po operacji usunięcia nowotworu, a nie wcześniej. Wcześniej to jeszcze nie można mówić o... Więc albo pani biegła nie ma pojęcia, co pisze, albo ktoś za nią to napisał, na tego podpisała, albo pan Dziubka po prostu nie zrozumiał tekstu i coś poplątał, co jest chyba najbardziej prawdopodobne.
Skoro zamawiać opinie prawne, które nie mają nic wspólnego z obowiązującym w Polsce prawem, no to można też zamawiać zapewne opinie lekarskie u zaprzyjaźnionego lekarza. Podejrzewam, że to jest ten przypadek, bo nie wiem, czemu pani, no bodajże z Dąbrowy Górniczej, wydaje opinię w sprawie pacjenta, który się znajduje w Warszawie, czy też pod Warszawą, bo Zbigniew Ziobro mieszka w tej chwili poza Warszawą.
Może daleko trzeba było szukać takiego lekarza, który by taką, takiego biegłego lekarza, który by taką ekspertyzę napisał.
Ja przypomnę, że swojego czasu Czesława Kiszczaka zakuto po prostu w kajdanki, wsadzono do radiowozu, ponieważ on się też zasłaniał zwolnieniami lekarskimi. Przymusowo dostarczono go do lekarza, który go przebadał. A tutaj nawet tego nie było. Nikt nie zwrócił się do Zbigniewa Ziobry, żeby Zbigniew Ziobro poddał się badaniom, które ocenią, jaki jest jego stan i czy może zeznawać przed komisją. Dziwnym trafem pani Magdalena Adamowicz, która tak długo przedstawiała zwolnienia lekarskie przed sądem, że wydawało się, że jest niemalże śmiertelnie chora, no ale do Europarlamentu mogła wystartować i może tam brylować, aż się przedawniła sprawa tych mieszkań, w którą była ona zaangażowana, oraz jej nieżyjący już mąż. Tutaj dziwnym trafem pani Adamowicz nikt nie ciągnął do biegłego, żeby sprawdzić, czy te zwolnienia nie są lipne, a wiadomo, że pani Adamowicz mimo tych zwolnień lekarskich prowadziła dość bujne życie publiczne i towarzyskie.
No różnie można chorować. Akurat Zbigniew Ziobro choruje tak, że jest odcięty od świata i przed poważną operację. Pani Adamowicz chorowała chyba trochę w inny sposób, ale na tego się nie dowiemy, bo już sprawa się przedawniła, więc już jest pewnie całkiem pani europoseł zdrowa jak ryc. Dwa tematy jeszcze nam zostały do omówienia. Jeden to jest, mówiliśmy wczoraj o sytuacji w służbie zdrowia, to się radykalnie pogarsza i będzie jeszcze gorzej, bo są pomysły, żeby finansowanie dla służby zdrowia obciąć składkę zdrowotną, ale też nie ciekawie słuchać w służbach mundurowych. Wiemy o wakatach w policji. W samej Warszawie brakuje kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy, o ile dobrze czytam dane, ale też będzie protest, bo nie to, że brakuje funkcjonariuszy, to nie znaczy, że ci, którzy są lepiej wynagradzani.
A tak, no i mamy też sprawę, no nie do końca chyba sprawnego komendanta Boronia. No, to jest coś, co mnie zdumiewało w momencie, w którym komendant poprzedni Szymczyk miał wybuch w swoim gabinecie, to nie schodziło z czołówek gazet. Tymczasem człowiek, który...
Przepraszam, nie w Warszawie, też mi tak wydawało, że trochę przesadziłem. W całym kraju brakuje nas z zeszłego roku dane, brakuje 16 276 funkcjonariuszy. Dokładnie.
W tej chwili to jeszcze więcej, dlatego że sporo funkcjonariuszy złożyło raporty o odejściu ze służby. No i w tej chwili związki zawodowe policyjne protestują. One oczywiście zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie mogą strajkować, mogą przeprowadzać akcje protestacyjne, ale nie w formie strajku, ponieważ prawo do strajku nie przysługuje czy to żołnierzom, czy policjantom. Natomiast rzeczywiście rozmawiając ze znajomymi policjantami oraz emerytami policyjnymi, no to, co oni opowiadają, co się w tej chwili dzieje pod dowództwem komendanta głównego Boronia, no nie przypomina niczego, co miało miejsce wcześniej.
Kiedy... A to znaczy, co się dzieje w policji? Co robi pan komendant Boroń?
Bank of Amanda Gorenic to przede wszystkim pędził na złamanie karku na bombach w czasie ulewy i gdyby nie to, że miał naprawdę samochód, który nie był trumną na kółkach, używając znanego sformułowania, zapewne by nie żył. Dlatego, że prędkość, jaką rozwinął i stan tego wraku, no, na szczęście było to bardzo dobre auto, no, wskazuje na to, że pędził po to, żeby wziąć udział w pokazusze organizowanej przez dla Tuska na terenach powodziowych. O tym też powinniśmy mówić, że taki komendant stoi na czele polskiej policji i to jest coś, co jest rzeczywiście skandalem, dlatego że jeżeli się toczy postępowanie w sprawie komendanta Szymczyka, to tym bardziej to postępowanie, które wszczęto z urzędu, ale też nie mam żadnych najmniejszych wątpliwości, że prokuratorzy od Korneluka i Bilewicza zamorzą to postępowanie na śmierć albo zarzuty ewentualnie dostanie kierowca, a nie pan Boryń, który musiał widzieć, z jaką prędkością porusza się jego limuzyna, bo to raczej nie jest możliwe przy tej szybkości, żeby nie zauważyć, że pędzi się na złamanie karku, bo ile pamiętam, media donosiły, że to było 180 km na godzinę w deszczu. No, powiem tak, ja bym się bał tak po suchej szosie jechać.
No, ale pan w TVN-ie, pan komisarz Boroń jakoś tak mówił, że to raczej pogoda się nie dostosowała do jego prędkości, a nie odwrotnie.
No, zwykle tak jest, że to pogoda się nie dostosowuje do prędkości takich ludzi, jak powiedzmy sobie szczerze, to co odwalił komendant główny, to jako żywo przypomina wyczynienie jakiego froga.
No dobrze, ale to z drugiej strony, co się poza tym wypadkiem, to co się dzieje, dlaczego funkcjonariusze no, nie mogą strajkować, ale mogą akcje pikietować, mogą oflagowywać komisariaty. Jest stan zapalny w polskiej policji.
Jest stan zapalny i to jest coś, co bardzo szybko odbije się na bezpieczeństwie Polaków, a w połączeniu z tymi draństwami, jakie wyprawiają bodnarowcy w prokuraturze, skończy się to tragedią. Dlatego, że życie nie znosi próżni. Jeżeli nie ma patroli policyjnych na ulicach miast, jeżeli prokuratura może kwestionować status jakichś sędziów i wypuszczać morderców, a tak się dzieje, z więzi pod pozorem, że nieprawidłowo został osadzony sąd, bądź nieprawidłowy prokurator wykonywał czynności. Tak było w Szczecinie, gdzie pani prokurator, która była szefową tamtejszej prokuratury regionalnej, po to, żeby dać pretekst do stwierdzenia, że Dariusz Barski został odwołany zgodnie z prawem, naruszono tak naprawdę cały pion przestępczości, zwalczania przestępczości zorganizowanej, tej najcięższej przestępczości. To, że mamy połączenie, zbieg wielu czynników, które wpływają na nasze bezpieczeństwo, skończy się gwałtownym wzrostem przestępczości w Polsce, chociaż oczywiście będą statystyki fałszowane, tak jak najprawdopodobniej obecnie fałszuje się statystyki dotyczące zgonów na terenach powodziowych, o czym donosi redaktor Gracza, który stwierdził, że jest jakby nieformalny nakaz uznawania tych, którzy się utopili w samochodach, za wypadki komunikacyjne.
Chociaż policja oczywiście zaprzecza. Ostatnie pytanie o ten wątek, który już się pojawił, który już poruszyliśmy, czyli kwestia związana ze startem Donalda Tuska i konkluzją całej tej, wiele osób mówi, pokazówki ze sztabami online i z tą dyskusją i wraca temat, czy to wszystko, ten cała szopka nie była robiona po to, żeby budować Donalda Tuska jako kandydata na prezydenta.
Oczywiście, że była po to robiona, dlatego że Donald Tusk jest na tyle długi w polityce, że doskonale pamięta rok 1997, gdzie co prawda Wrocław zalało, że się tak wyrażę, po kokardę. Może ja jako wrocławiak byłem też wówczas w tym mieście i ratowałem swoje miasto rodzinne. Przez te moje ręce przeszła cała kolekcja Ossolineum, które te książki łączą łącznie z Mazepą, a rękopisem Mazepy przeszły przez moje ręce słowackiego. A pamięta, że wówczas w 1997 roku największe zyski miał Bogdan Strojewski, który stał się bohaterem walki z powodzią, co stanowiło dla niego odskocznię do ogólnopolskiej kariery politycznej. Co prawda swoim zwyczajem Tusk obciął mu skrzydła, bo jak wiadomo Zdrojewski był planowany na ministra obrony narodowej, a został pchnięty do odcinek
kultury.
No ale to nie jest związane z brakiem popularności. Zdrojewski mimo upływu ćwierć wieku od tamtych lat nadal we Wrocławiu cieszy się bardzo dużą estymą.
Zobaczymy, czy Donaldowi Tuskowi na dobre wyjdzie ta walka z powodzią. Na razie sondaże ma nie najgorsze, aczkolwiek im dalej w las, im dalej od powodzi, im więcej faktów wychodzi, tym ta proporcja akceptacji dla działań premiera jakby spadła. Już teraz sondaże jest tak na równi. 40 się podoba 40% Polaków, 40 się nie podoba, a 20% Polaków jeszcze nie ma zdania, ale to się może zmieniać, bo trend jest wyraźny, że Donald Tusk na tej pokazusze traci z czasem.
Tego typu badania opinii publicznej nie powinny być przeprowadzane na próbce ogólnopolskiej, tylko na próbce ludzi, którzy mieszkają na terenach, które zostały zalane. A wtedy jestem bardzo zainteresowany, jakby wyglądała ocena działań obecnie rządzących z Donaldem Tuskiem. Na czele, a słuchając tego, co ludzie mówią, których zalała nie tylko woda, ale obecnie zalewa ich krew, widząc postępowanie obecnego rządu, mam wątpliwości, czy ocena Donalda Tuska i jego kamratów będzie taka dobra na terenach powodziowych.
I o tym mówił Cezary Gmys, dziennikarz Tygodnik do Rzeczy. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.